Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Czy 2025 rok był najgorszym rokiem w historii Broadwayu? Takie mało optymistyczne pytanie chcę zadać na początek dzisiejszego, ostatniego w tym roku kalendarzowym podcastu. Jak to ostatni podcast w roku kalendarzowym? Będzie on głównie podsumowaniem tego, co się działo w musicalu od stycznia do grudnia na Broadwayu. To śmiałe pytanie przyszło mi do głowy, kiedy zacząłem robić notatki do dzisiejszego odcinka. Szukałem tego chociaż jednego musicalu, który, no jak za parę lat będziemy omawiali świeżą historię gatunku, który byłby tym zapamiętanym z roku właśnie 2025. Tym ważnym. Hamiltonem, Hadestown czy Moulin Rouge roku 2025. No i zrobił się problem, bo takiego musicalu nie znalazłem. Co więcej, z danych wynika, że prawie wszystkich musicali, które miały premierę w 2025 roku, już w grudniu tego właśnie 2025 roku nie zobaczycie. Bo padły. Dołączyły do niechlubnej listy broadwayowskich klap. Tych, którym niedawno poświęciłem cały osobny odcinek. Właściwie to z omówienia broadwayowski klap 2025 roku mógłby powstać właśnie osobny odcinek. I ten podsumowujący mijający rok trochę takim właśnie będzie. Czy to tylko kwestia pechowej daty? Takiej jak sezon 1996-97, kiedy Tony Award zdobył Titanic, musical, który był niezłym odpowiednikiem tematu, któremu był poświęcony. Czy to jest właśnie kwestia jakiejś kombinacji, kalkulacji producentów, którzy tak poprzesuwali daty premier, że pozbawili ważnych tytułów jeden sezon, żeby na przykład zasypać widzów wiekopomnymi dziełami w następnym? Takich jak Lion King czy Ragtime. Czy w przyszłym 2026 roku Broadway się zrehabilituje i w teatrach muzycznych będziemy się bili o tytuły, które wtedy właśnie pojawią się na nowojorskich afiszach? No a może ten 2025-roczny kryzys to jednak syndrom czegoś głębszego, poważniejszego, groźniejszego? Tyle pytań na temat kryzysu, jak powiedziałby wuj Fester w musicalowej Rodzinie Adamsów. Spróbuję później przymierzyć się do odpowiedzi na część z nich, a może nawet pokuszę się o coś w rodzaju diagnozy. Rok zaczął się od wysokich lotów, a właściwie wysokiego pięcia się. W każdym razie mierzono wysoko, na 90 metrów w górę. Bo takiej właśnie wysokości była tytułowa bohaterka musicalu. Sequoia. Redwood. Śmiechy śmiechem, ale to jest bardzo poważny, poruszający musical z Idiną Menzel w roli głównej, chociaż nie tytułowej. Idina Menzel po 10 latach wróciła na Broadway. No to już był sensacyjny news. Premierowa Maureen Vrant, Elizabeth w If Then, a przede wszystkim pierwsza Elfaba w Wicked. Na marginesie, jeśli istnieje gdzieś w Nowym Jorku dzielnica zamieszkana przez największe gwiazdy ze specjalną uliczką dla gwiazd Wicked, no to Idina mogła dojeżdżać stamtąd na Times Square ze swoją koleżanką z obsady, pierwszą Glindą, czyli Christine Chenoweth, która w tym roku również zaliczyła wielki comeback na Broadwayu. Kto wie, może nawet, żeby przypomnieć sobie sceniczne, miłosno-nienawistne czasy w Wicked, wynajęły wspólny apartament. I czekając, aż ta druga zwolni łazienkę, śpiewały duet Loathing. Dobra, zanim zapędzę się za daleko w tych rozważaniach, wrócę do Sequoii. Zapewnię tylko, że do Chenoweth i jej comebacku też, nomen omen, wrócę. Redwood to poruszająca opowieść o kobiecie, która traci syna. Chłopak przypadkowo nadużywa fentanylu i umiera. Mamy więc w spektaklu wątek epidemii opiatów, który w Syrenie analizujemy w naszym autorskim musicalu Na prochach. Tak czy inaczej, matka, której życie zostało wywrócone do góry nogami, pogrążona w żałobie, żalu i targana wyrzutami sumienia, postanawia wyjechać z Nowego Jorku do lasów północnej Kalifornii. Tam szuka pocieszenia i równowagi życiowej w objęciach właśnie 90-metrowej sekwoi. Potężne, szerokie na metrów cztery drzewo staje się jej powierniczką, przyjaciółką, prawdziwą ostoją. Łatwiej nabrać dystansu do rzeczywistości, kiedy opiera się plecami o roślinę, która liczy sobie kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy lat. Oczywiście wyzwaniem było przedstawienie na scenie pięknego, szlachetnego, wiekowego drzewa. Jasne, że nie postawiono jego atrapy. Jego gałęzie odzwierciedlone zostały w przepięknych wizualizacjach, zrobionych z ponad 1000 paneli LED-owych. Efekt był, jak relacjonowano, olśniewający. Spektakl był wielkim popisem Idiny Menzel. Zaśpiewała 13 z 17 piosenek, w tym 7 solówek. Jej rola była wielka, piękna, a ona sama przyłożyła też rękę do materii musicalu. Była jego współautorką. Jak dla mnie brzmi to wszystko bardzo obiecująco. Niestety, nie będę miał okazji przekonać się o tym osobiście, choćbym próbował powtórzyć wyczyn sprzed roku i nawet natychmiast wsiadł do samolotu lecącego w stronę Nowego Jorku. Premiera Redwood odbyła się 13 lutego, a ostatni spektakl już 18 maja. Zagrano 110 przedstawień. Zejście z afisza producenci ogłosili dzień po tym, kiedy okazało się, że musical nie uzyskał żadnej nominacji do nagrody Tony. No dobra, poważny temat, depresja na scenie, żałoba, jej przepracowanie, nieoczywista opowieść. No rozumiem, że niełatwo taki spektakl sprzedać. Podobno też było parę minusów, na przykład pewna wikipedyczność libretta. Za dużo faktów o sekwojach w ustach bohaterów. Ja tam nie wiem, o co chodzi, bo lubię. Co komu szkodzi posłuchać paru ciekawych informacji między jedną piosenką a drugą. Ale rozumiem, jak inni mówią, że to problem i lepiej wydłużyć przerwę, żeby widzowie sami sobie w komórkach sprawdzili. W librecie natomiast może faktycznie lepiej skupić się na ciętych dialogach i emocjach bohaterów. No ale wracając do tematu. Nie takie ciężkie tematy na Broadwayu w ostatnich latach się sprawdzały i sprzedawały. Dość wspomnieć Next to Normal czy Fun Home, który nawet dostał nagrodę Tony dla najlepszego musicalu. Powaga tematu to za mało, żeby wyjaśnić klęskę Redwood. Zwłaszcza, że recenzje były niezłe. Zwłaszcza ta w New York Timesie, czyli najważniejsza. No dobra, idźmy dalej. Boop. Musical o postaci z kreskówek, wczesnych kreskówek. Betty Boop, aktorka z filmów lat 20., przenosi się do współczesnego Manhattanu, gdzie szuka miłości i przyjaźni. Jedna z ikon amerykańskiej kultury. Fajne połączenie szaleństwa amerykańskiego międzywojnia ze współczesnością. Bardzo musicalowy temat. Autorzy pracowali nad tym tematem zresztą 25 lat. Pozytywne recenzje. No i co? No i nic. Katastrofa. Mimo, że sprzedaż biletów nie szła właściwie najgorzej, to jednak nie dało się z tej sprzedaży pokryć kosztów eksploatacji. Premiera odbyła się 5 kwietnia, a derniera, jakby powiedzieli Czesi, 13 czerwca, po 112 spektaklach. Kwiecień 2025 roku na Broadwayu w ogóle powinien przejść do historii musicalu jako masakra kwietniowa. 10 kwietnia odbyła się długo oczekiwana premiera scenicznej wersji musicalu Smash. To już żadna nisza. Żaden trudny temat, nieoczywistość, ryzyko. Raczej, jak mogłoby się wydawać, murowany hit. Podstawą był oczywiście serial telewizyjny z lat 2012-2013 o powstawaniu broadwayowskiego musicalu o Marilyn Monroe. Niektórzy daliby się za niego zabić, za ten serial. Niektórzy woleliby zamordować jego twórców, ale z całą pewnością nie pozostawiał widzów obojętnymi. Było zresztą oczywiste, że prędzej czy później zostanie zaadaptowany na wersję sceniczną. Generalnie przez długi czas wszystko szło dobrze. W 2015 roku obsada serialu spotkała się na koncercie. Bilety sprzedały się natychmiast, czyli w ciągu miesiąca. Wkrótce jako producent musicalu ujawnił się sam, wow, Steven Spielberg. Jako reżyserkę zatrudniono, również wow, Susan Stroman, autorkę mega sukcesu producentów, pięciokrotną zdobywczynię nagrody Tony. Reasumując, Smash szło jak burza i wydawało się, że rozsmaruje Nowy Jork u swych stóp. Po premierze Jesse Green, recenzent New York Timesa, napisał laurkę. Tytuł nominowano do Tony w kategorii najlepszy musical. W pierwszy tydzień sprzedano bilety za $1 000 000, czyli dużo. A potem bum. Po premierze sprzedaż zaczęła gwałtownie spadać. No i już oscylowała tylko wokół 500 000 tygodniowo. To, jak się okazuje, nie wystarczało na utrzymanie tytułu na afiszu. W końcu, kiedy na gali Tony statuetka być może szczęśliwie powędrowała na koniec do rąk twórców Maybe Happy Ending, okazało się to końcem dla Smash. Najbardziej oczekiwany musical roku został zagrany tylko 83 razy. Czarną kwietniową serię kontynuował musical Davida Yazbeka Dead Outlaw, jakbyśmy to przetłumaczyli, martwy bandyta. Yazbek to kompozytor w Polsce bardzo dobrze znany. Kobiety na skraju załamania nerwowego, według filmu Pedra Almodovara, to chyba jego największy hit, czy właśnie najbardziej znany u nas. Ale Yazbek jest autorem również Full Monty, musicalu na podstawie filmu Goło i Wesoło, oraz The Band Visit, też na podstawie filmu. Ten ostatni musical został nawet wyróżniony statuetką Tony dla musicalu najlepszego. Musical o angielskich robotnikach zamieniających się w Chippendalesów. Musical o arabskiej orkiestrze, która przez przypadek ląduje w zagubionym na pustyni izraelskim maleńkim miasteczku. Musical na podstawie Almodovara. No, widać, że Yazbek lubi dziwne tematy. Ten najnowszy jest dziwny na 100%. Autentyczna historia niejakiego Elmera McCardiego, bandyty zastrzelonego przez policję w trakcie ucieczki po napadzie na pociąg. To się działo w 1911 roku. Ciało tego bandyty zostało zmumifikowane i było pokazywane jako atrakcja objazdowego cyrku. Następnie gdzieś się zapodziało, by ostatecznie pół wieku później pojawić się w tajemniczy sposób na planie serialu jako rekwizyt. Ekipa filmowa tego serialu ze zdumieniem orientuje się, że trup, który wpada w jej ręce, jest jak najbardziej autentycznym trupem. No a jeśli chodzi o musical, to znowu dobre recenzje, pozytywne przyjęcie przez widzów, no ale sprzedaż nie aż tak dobra, żeby utrzymać komercyjną eksploatację na Broadwayu. 7 nominacji do Tony, żadnej nagrody. 12 dni po gali ogłoszenie producentów, że zamykamy. 73 przedstawienia. Dokładnie tyle samo przedstawień, dokładnie ten sam dzień premiery i dokładnie ten sam dzień ostatniego spektaklu to przypadek musicalu Real Women Have Curves, czyli prawdziwe kobiety mają krągłości. Spektakl powstał na podstawie filmu z 2002 roku, adaptacji z kolei powieści Lopeza i George'a Lavoux. Temat bardzo na czasie, bo o imigrantach. W 1987 roku młoda dziewczyna Anna Garcia idzie do pracy w zakładzie odzieżowym, chociaż dostała się właśnie na prestiżowy uniwersytet. Musi jednak wspierać swoją rodzinę i całą społeczność. W musicalu młode kobiety, imigrantki, walczą ze społecznymi, nierealistycznymi oczekiwaniami. Walczą z problemami rodzinnymi, muszą sobie też radzić z rajdami służb specjalnych na fabrykę, gdzie imigrantki pracują. Bywają też bezprawnie deportowane. Poza tym jest jeszcze temat ciało pozytywności. Spektakl w dobie rządów Donalda Trumpa i rajdów ICE nabrał szczególnej aktualności. Wydawałoby się więc, że w liberalnym Nowym Jorku powinien przyciągać widzki i widzów. Ale nie. I znowu, pomimo właściwie pozytywnych recenzji. 400 tysięcy dolarów tygodniowo zostawianych przez widzów w kasie teatru na Broadwayu, jak wiemy, to za mało. Oczywiście to, że w Nowym Jorku musicale mają premiery bardzo często w kwietniu, nie jest przypadkiem. Chodzi o to, żeby tytuł zdążył się zakwalifikować do nagród Tony. Jak się okazuje, dla nowych produkcji statuetki są w rzeczywistości czymś w rodzaju być albo nie być. Producenci czekają na nominacje i nagrody, no a jeśli ich nie otrzymują, rzucają ręcznik. Wspomnę może przy okazji jeszcze raz, że najlepszym musicalem sezonu został okrzyknięty na gali Maybe Happy Ending. Fantastyczny musical o koreańskim rodowodzie i zupełnie niezwykłym temacie, bo to musical posthumanistyczny. Musical o emerytowanych robotach i quasi-romantycznej relacji dwojga z nich. W męskiej roli głównej Darren Criss, który również wyszedł z gali ze statuetką, oczywiście dla najlepszego aktora. Ten tytuł uzyskał 10 nominacji, co przełożyło się na 6 nagród, w tym dla najlepszego reżysera, Michaela Ardena, ale także dla najlepszej muzyki i scenariusza. Spektakl miał premierę jeszcze w zeszłym roku. Widziałem go w grudniu, no i cóż, to jest po prostu petarda. Wspaniała, wzruszająca, zabawna, genialnie zagrana opowieść w znakomitej, naprawdę znakomitej inscenizacji, więc Tony dla reżysera zupełnie nie dziwi. Ci wszyscy przegrani w walce z wcale nie być może szczęśliwym zakończeniem, to były musicale ciekawe, oryginalne, całkiem dobrze ocenione. Ich niepowodzenie w box office jest smutne. Natomiast raczej niewiele łez zostanie rozlanych nad Królową Wersalu, najnowszym musicalem Stevena Schwartza. Właśnie tym, dzięki któremu na Broadway miała triumfalnie wrócić Kristin Chenoweth. W tym wypadku o triumfie zdecydowanie nie mogło być mowy. Spektakl jest musicalową adaptacją filmu dokumentalnego z 2012 roku. To opowieść o małżeństwie przedsiębiorców, Jackie i Davidzie Siegelach, właścicielach Westgate Resorts. Firma oferowała wynajem wakacyjnych nieruchomości w systemie timeshare, czyli że nabywa się mieszkanie w niskiej cenie, z którego korzysta się tylko przez parę tygodni, a następnie udostępnia innym uczestnikom, powiedzmy, tego programu, no i samemu może się też skorzystać z podobnych mieszkań w innym miejscu. Siegelowie z zysków budują w Orlando na Florydzie amerykański Wersal, największą rezydencję w Stanach. Stąd tytuł. Tyle, że dopada ich kryzys w branży nieruchomości, no ten, który dobrze znamy z 2008 roku. W rolach głównych, jak wspominałem, Chenoweth oraz F. Murray Abraham, którego znamy z roli Saleriego w słynnym filmie Amadeusz Milosza Formana. Chenoweth była współproducentką musicalu, a jego budżet produkcyjny wynosił 22,5 miliona dolarów. Spektakl niespodziewanie zaczął się rymować politycznie. Ostatnio Donald Trump postanowił wyburzyć całe skrzydło Białego Domu i w jego miejsce zbudować złotą salę balową, czyli Wersal czystej wody. Z drugiej strony, ta rodzina Siegelów wspiera Trumpa, co w Nowym Jorku może nie być odbierane najbardziej pozytywnie. Dość powiedzieć, że złośliwcy Królową Wersalu nazwali musicalem MAGA. Zapowiadało się sensacyjnie. Producenci zwijali tygodniowo milion dolarów w kasie. No ale na premierze okazało się, że libretto jest słabe, spektakl koncentruje się głównie na gwieździe, no i że to właściwie wydmuszka. Recenzje były słabe, z wyjątkiem tej w New York Timesie. No ale słowo szeptane rozpełzło się po Nowym Jorku, że nie warto. Sprzedaż spadła gwałtownie. Dwa tygodnie po listopadowej premierze producenci ogłosili, że grają tylko do początku stycznia. To był właściwie ruch rozpaczliwy. Chodziło wyłącznie o to, żeby krótkoterminowo zwiększyć sprzedaż i dołożyć do eksploatacji jak najmniej. Tyle klęsk. Czy były jednak w tym roku jakieś sukcesy? Owszem, tyle że specyficzne. Przetrwał rok i będzie grany nadal jako jedyny z oryginalnych amerykańskich tytułów musical Just in Time, który premierę miał 31 marca. Tyle że to jukebox. Jasne, jukeboxy bywają wyśmienitymi musicalami, bywają też przełomowymi musicalami, ale generalnie to raczej odpowiedź na kryzys w tym gatunku. Próba podtrzymania życia musicalu za pomocą opowiastek skleconych wokół przebojów jakiejś znanej grupy czy piosenkarza. Tym razem trafiło na Bobby'ego Darina, zmarłego w wieku 37 lat, takiego drugiego Sinatry z lat końca 60-tych, 70-tych. Do powodzenia musicalu przyczyniło się z pewnością nazwisko odtwórcy głównej roli. Darina zagrał Jonathan Groff, jedna z największych współczesnych gwiazd musicalu. Groff zabłysnął w premierowej obsadzie Spring Awakening, potem był m.in. pierwszym królem Jerzym w Hamiltonie. Pomysł napisania musicalu o Darinie wziął się zresztą z tego, że Groff wystąpił na koncercie z repertuarem złożonym z jego przebojów. Drugim nowym na Broadwayu tytułem, który odniósł sukces, jest Operation Mincemeat. Spektakl miał premierę 20 marca. Grany jest do dziś i całkiem dobrze mu idzie. To opowieść z czasów II wojny światowej o operacji wywiadowczej przygotowanej przez brytyjski wywiad. Ta operacja miała na celu zmylenie hitlerowców i wmówienie im, że alianci szykują desant nie na Sycylię, jak w rzeczywistości było, ale na Sardynię. Operacja Mincemeat grana jest na Broadwayu z powodzeniem. Problem polega na tym, że to jest musical brytyjski. Hit West Endu, przeszczepiony po londyńskim triumfie do Nowego Jorku. Więc wychodzi na to, że z nowych broadwayowskich tytułów, które przetrwały masakrę roku 2025, jeden to musical angielski, a drugi jukebox. Dwa inne tytuły, które zrobiły sukces, to z kolei revivale. 6 października odbyła się premiera nowej wersji Ragtime'u, słynnego i bardzo amerykańskiego musicalu z 1998 roku. To bardzo szeroka, epicka opowieść o Ameryce początku XX wieku, z czasu przełomu, kiedy rodziła się jako światowe mocarstwo. Na liście bohaterów tego musicalu znajdują się autentyczne postaci, takie jak anarchistka Emma Goldman, iluzjonista Harry Houdini, przemysłowiec Henry Ford czy magnat finansowy J.P. Morgan. Wymieniam tylko te bardziej znane. Już w roku premiery Ragtime był pomyślany jako fresk, mający niejako wyrazić Amerykę, być ponadczasowym podsumowaniem idei leżących u podstaw wartości tego kraju i zamieszkującego go narodu. Wtedy ten odważny pomysł zginął w paszczy Króla Lwa, który ku przerażeniu producenta Garta Drabińskiego zaryczał musicalowo tak głośno, że zwinął wszystkie możliwe laury i statuetki. A Ragtime zresztą tego nie przeżył. Później był reanimowany na Broadwayu, żeby wrócić znowu właśnie w tym roku. Inscenizacja w Lincoln Center jest klasyczna, ale bardzo bogata. No i ogromna, jak na warunki Broadwayu. 33 aktorów, 28 muzyków. No i okazuje się, że Ragtime jest dzisiaj aktualny chyba bardziej niż w czasach swojej premiery. To jest opowieść o, tu wymienię, imigrantach, paskudnym rasizmie, bezwzględnych rekinach finansjery i biznesu, amerykańskiej ksenofobii, o terroryzmie. Czyli bardzo aktualny faktycznie. Spektakl był i jest triumfem. Piosenki głównego bohatera, Colehouse'a Walkera Juniora, przerywane są owacjami na stojąco w trakcie przedstawienia. W roli anarchistki Emmy Goldman wystąpiła Shona Topp, wspaniała aktorka i autorka amerykańskiego musicalu, kompozytorka i odtwórczyni głównej postaci musicalu Suffs, o którym opowiadałem wam w zeszłym roku. Top jako przedstawicielka progresywnej Ameryki wspaniale wpasowała się w rolę Emmy Goldman. Co istotne i również bardzo ważne w kontekście amerykańskiego przemysłu musicalowego, Top wycofała się z ostatnio zgrania w spektaklu na ponad 2 miesiące. chce dojść do zdrowia psychicznego po traumie, jaką było dla niej poronienie, zresztą z tego, co przyznaje publicznie, nie jedno. Tę decyzję ogłosiła zresztą właśnie publicznie i z jej strony było to rodzajem bohaterstwa. W drapieżnym amerykańskim systemie, w którym europejskie wynalazki w rodzaju urlopu macierzyńskiego czy zwolnienia lekarskiego uważane są za niebezpieczne, komunistyczne wynaturzenia, no to jest faktycznie gigantyczny krok w stronę, powiedziałbym, normalności. Drugim revivalowym sukcesem na Broadwayu była nowa premiera chess, szachów. To właściwie rodzaj amerykańskiej musicalowej trauby. Przypomnę, że chodzi o tytuł autorstwa Bennego Andersona i Bjorna Ulveusza, czyli męskich abbystów. Trzecim autorem był Tim Rice, pierwszy tekściarz Andrew Lloyd Webbera. Ta trójka, wielka trójka, skomponowała epickie dzieło, osnute wokół rozpisanego na kilka starć pojedynku szachistów w dobie zimnej wojny. Reprezentowali oni kapitalistyczny Zachód i komunistyczny Wschód. Musical był sukcesem w Londynie. Sęk w tym, że autorzy chyba za bardzo chcieli odnieść sukces również na Broadwayu. Zaczęli więc przepisywać w nieskończoność libretto, które w rezultacie okazało się balastem i pociągnęło cały projekt w dół. Szachy na Broadwayu były wtedy klapą i przeszły w Ameryce do historii jako musical o znakomitej muzyce i legendarnie beznadziejnym scenariuszu. Broadwayowski revival wyreżyserował Michael Meyer, jeden z najlepszych tamtejszych specjalistów w dziedzinie reżyserii musicalowej, autor sukcesu Spring Awakening. Do obsady zaprosił Lea Michele, czyli swoją dobrą znajomą z roli Wendley w tym właśnie musicalu, oraz Aaron Twighta, kolejną gwiazdę, którą my znamy m.in. jako pierwszego Gabe'a w Next Normal, a część nas również jako Christiana w Moulin Rouge. No i oczywiście producenci zamówili nowe libretto u Danego Stronga. Wprowadzono postać uwspółcześnionego narratora, który m.in. powtrącał w akcję aktualne żarty o Trumpie, Bidenie, Robercie Kennedym, tak zwanym młodszym. No i się udało. Rezultat został bardzo pozytywnie odebrany i szachy są obecnie jednym z gorętszych nowojorskich tytułów. Okazuje się więc, że wszystkie nowe i oryginalne musicalowe tytuły na Broadwayu w 2025 roku poniosły klęskę i zeszły z afisza, zanim zdążyły na nim na dobre zagościć. Przyniosły też milionowe straty. Sukcesem był Jukebox, musical angielski oraz dwa revivale. No, nie najlepiej to wygląda. W powszechnej opinii revivale to tylko kroplówka podtrzymująca amerykański przemysł muzyczno-teatralny przy życiu, podobnie jak jukebox, o czym przed chwilą wspominałem. Oba te gatunki czy podgatunki to odwołanie do tego, co już było, odcinanie kuponów, może nawet, jak to nazywają niektórzy, żerowanie na już skonsumowanych sukcesach. Zdrowie na Broadwayu to tytuły nowe, które potrafią musical w wersji amerykańskiej zrewolucjonizować, albo chociaż systematycznie wzbogacać go o nowe, oryginalne treści. Czy zatem mamy się czego bać? Wiele hałasu zrobił w tym roku artykuł w New York Timesie Michaela Polsona The Broadway Musical is in Trouble. Musical na Broadwayu ma kłopoty. Autor spogląda nie tylko parę miesięcy wstecz, ale podsumowuje ostatnie lata na Broadwayu. I tak, żaden z musicali, które w sezonie 2024-25 miały tam premierę, nie przyniósł do tej pory zysku. Wiele z produkcji kosztowało ponad 20 milionów dolarów, między innymi Boop czy Smash, jak wspominałem. Zwrócić nakłady inwestorom ma szansę Just in Time. A w odleglejszej perspektywie być może też takie musicale jak Ze śmiercią i do twarzy czy Outsiders. To są musicale z 2024 roku. Jeszcze szersza perspektywa wskazuje, że od czasów pandemii tylko 3 musicale zwróciły się finansowo. MJ, And Juliet i Six. Warto zauważyć, że dwa z nich to tytuły brytyjskie. Jakie według Paulsona są przyczyny tego niebezpiecznego trendu? Przede wszystkim chodzi o rosnące koszty. Wszystkiego. Koszty pracy aktorów i innych ludzi teatru. Koszty materiałów, z których buduje się scenografię. Koszty czynszu, który należy płacić właścicielom teatrów. No i koszty usług. Od obsługi bileterskiej po sprzedaż biletów i promocję. Z kolei frekwencja w amerykańskich teatrach bardzo powoli wraca do poziomu sprzed pandemii. A ceny biletów praktycznie stoją w miejscu, ponieważ i tak są już bardzo wysokie, co boleśnie odczuwamy wszyscy. To powoduje paradoks. Mówiłem o tym przed chwilą. To nie jest tak, że te musicale, które padają jak muchy na Broadwayu, że one sprzedają się fatalnie. Właściwie to sprzedawały się całkiem przyzwoicie. Sam analizowałem kiedyś sprzedaż Suffs, musicalu, który bardzo mi się spodobał i który zszedł z afisza na przełomie 2024 i 2025 roku. Był to musical znakomicie przyjęty przez krytykę i nie tylko przeze mnie, ale w ogóle przez widzów. Bardzo się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem, że frekwencja w tym wypadku wynosiła około 80-90%. Przy takiej sprzedaży nie dało się utrzymać tytułu na afiszu. Więc zdecydowanie coś jest nie tak. Spektakle sprzedają się dobrze, mają dobre recenzje, są znaczące, nie głupie, a i tak koszty eksploatacji są na tyle wysokie, że dobra sprzedaż nie jest w stanie utrzymać musicalu. Pamiętacie z jednego z poprzednich odcinków zasadę Harry'ego Prince'a, najwybitniejszego amerykańskiego producenta w historii Broadwayu? Według niego spektakl powinien się zwracać przy frekwencji 60%. Tylko to pozwala na swobodę artystyczną, na ryzyko, na jakiś eksperyment, na projekt artystyczny, który określilibyśmy miarem niestandardowego. W dzisiejszej rzeczywistości musicale Stevena Sondheima na Broadwayu po prostu by nie przetrwały. Zeszłyby z afisza po niecałych 100 spektaklach, dokładnie tak jak Redwood czy Dead Outlaw. A dzisiaj Company czy Follies, musicale Sondheima, należą do kanonu amerykańskiego musicalu. Uznawane są za jedne z największych osiągnięć gatunku. Refleksje Paulsona nieco łagodzi argument, że ostatnie fatalne sezony czy sezon to trochę wynik specyficznej sytuacji popandemicznej. W czasie pandemii, wiadomo, nie było żadnych premier, więc trochę jakby się następnie skumulowały. Nastąpił ostatnio wysyp nowych tytułów i w rezultacie mamy do czynienia z nadpodażą. Za dużo tych nowości, żeby widzowie byli w stanie je wszystkie utrzymać. Zwłaszcza, że wielkie hity mają się na Broadwayu dobrze i nowości muszą konkurować właśnie z nimi. A przecież nie chodzi tylko o nieśmiertelniki w rodzaju Chicago czy Wicked, ale też o Hamiltona czy Hadestown, które raczej trudno uznać za artystycznie skostniałe spektakle. Nie wiem, czy wam też przyszło to do głowy, ale ja w trakcie pracy nad tym podsumowaniem myślałem też o postępującym kryzysie amerykańskiej krytyki teatralnej. Pamiętacie ten historyczny stereotyp, że niby nowojorscy recenzenci to kaci lub zbawcy musicalowych premier, że to szafarze ich śmiertelności albo nieśmiertelności. Jeszcze za czasów producenta Davida Merricka tak mniej więcej było. Stąd jego ciągłe wojny z krytykami, próby ograniczenia skutków ich drukowanych w prasie wyroków, no albo próby przeciągnięcia na swoją stronę. Już w historii zdarzały się wyjątki od tych sytuacji. Na przykład Hair. To jest musical, który krytycy zmiażdżyli, ale który i tak świetnie sobie poradził. Amerykańscy recenzenci mieli też na przykład alergię na Andrew Lloyd Webbera. No ale ich poszczekiwania zdecydowanie nie zaszkodziły ani kotom, ani innym upiorom, bo Sir Andrew oraz jego kumpel znad Tamizy, Sir Cameron, znaleźli sposób na krytyków. W ich produkcjach promocja i marketing były tak profesjonalne i zakrojone na tak szeroką skalę, że wspomniane koty czy upiory niepochlebne artykuliki w New York Timesie po prostu zjadały na śniadanie. Teraz jest widoczna jednak odwrotna sytuacja. Jesse Green recenzuje w New York Timesie pozytywnie, a widzowie mają to w mało głębokim szacunku i spektakl i tak pada. Gazeta chwali za artyzm, oryginalność, głębię, ale nikogo to nie przekonuje. Być może dlatego Green został awansowany do innych zadań w dziale kultury New York Timesa, a gazeta opublikowała ogłoszenie o pracę dla nowego recenzenta teatralnego. To była zresztą sensacja na cały świat. New York Times wyznacza trendy. To, co robi ta gazeta, jest naśladowane przez wszystkie inne. W dobie totalnego kryzysu krytyki teatralnej, być może nawet jej śmierci, treść ogłoszenia była skrupulatnie analizowana przez wszystkich chyba absolwentów kierunków humanistycznych na świecie. Jakie będą nowe zadania czołowego krytyka, czołowego amerykańskiego dziennika? Jaki model krytyki będzie dominował? Jaka będzie pensja? No więc pensja około 100 tysięcy dolarów rocznie. Nieźle. Natomiast wielkie dyskusje wywołał właśnie postulowany profil recenzenta. Redakcja wymagała od niego czy od niej nie tylko świetnej znajomości teatru oraz jego historii, nie tylko wymagała świetnego pióra, ale też umiejętności nagrywania filmików, dobrego wyczucia mediów społecznościowych oraz gotowości na przykład do prowadzenia podcastu. Dla niektórych to właśnie jest śmierć poważnej krytyki teatralnej. Dla innych jest to raczej oddech, zapowiedź świeżości i zerwanie z krytyczno-teatralną dziaderką. Konkurs wygrała Helen Shaw, znana do tej pory z łam New Yorkera oraz magazynu Time Out New York. Cały świat zazdrości jej najlepszej recenzenckiej fuchy na ziemi. Ciekawe, czy będzie w stanie trafniej niż poprzednik zestroić się z trendami w świecie teatru, a może nawet je współwyznaczać. No dobra, pora odpowiedzieć na postawione we wstępie pytanie. Wychodzi na to, że faktycznie mamy do czynienia z jednym z najgorszych lat i sezonów w dziejach Broadwayu. Raczej żaden z tegorocznych tytułów musicali nie przejdzie do historii. Jak coś się w Nowym Jorku udawało, to były to musicale angielskie albo revival, plus jeden średni klasy jukebox podbijany pod względem popularności przez hipergwiazdę w obsadzie. Co gorsza, zapowiedzi na kolejny rok też nie wyglądają jakoś imponująco. No, może ciekawie zapowiada się premiera Kotów w całkowicie nowej stylistyce, radykalnie zrywającej z poprzednią. Te Koty to będzie coś w rodzaju imprezy w stylu queer i ballroom. W kwietniu na afisz trafi sceniczna wersja serialu Szmigadun, co dla mnie i pewnie dla paru innych musicalowych freaków jest wiadomością doskonałą. Pytanie, czy równie doskonałą dla szerszej bazy, tej, która nie potrafi rozpoznać przebojów Karuzel czy Music Mana po jednej nutce. Będą jeszcze nowe musicalowe wampiry, czyli The Lost Boys, a także nowa Ania z Zielonego Wzgórza, czy raczej z Zielonych Szczytów. Czyli te propozycje nie są jakieś obłędne, są takie jakby, powiedziałbym, ciekawawe. Raczej nie są tym gruntem, od którego buksujący w miejscu musical odbije się i ruszy z kopyta jak od rentu w poprzednim wielkim broadwayowskim kryzysie w latach 90. Jest jednak, moim przynajmniej zdaniem, coś optymistycznego. Bo to, co dla Amerykanów jest raczej okropne, dla nas brzmi w sumie całkiem okej. Chodzi o musicale brytyjskie. O Londyn. Six and Juliet Operation Mincemeat. To są musicale nowatorskie, odkrywcze, przełamujące kolejne bariery, no i hitowe, potrafiące nawiązać trwałą relację z widzami nie tylko w miejscu, gdzie powstały, ale też w Broadwayu, czyli w sumie na całym świecie. W Londynie nowych musicali powstaje co niemiara, także trudno za tymi nowościami nadążyć. I jak to w zdrowym systemie, część z nich przemyka po musicalowym nieboskłonie jak spadające gwiazdy, ale część chwyta i błyszczy tam przez całe lata. W Londynie widzimy też zupełnie nowe podejście do klasyki, do inscenizacji, czego dowodem wielkie sukcesy kabaretu czy weberowskich nieśmiertelników w reżyserii Jamie'ego Lloyda. Widzowie zabijają się tam o bilety. Na wiele musicali po prostu nie można dostać wejściówki. Jak w starych dobrych czasach. Może więc mamy po prostu do czynienia z odchyleniem wahadła musicalowego w stronę Londynu. Tam przez jakiś czas będzie pewnie biło serce światowego musicalu. Ja się cieszę. No bo to bliżej. A Londyn w sumie ma w ostatnich latach o wiele bardziej ludzkie oblicze jako metropolia niż taki Nowy Jork. Na kolejną musicalową wyprawę wybieram się do Londynu na początku marca. Na pewno opowiem wam wtedy o tym, co zobaczyłem, a może też pokuszę się o szerszą panoramę współczesnego brytyjskiego musicalu. Punkt wyjścia mam dobry, bo jakimś cudem udało mi się zdobyć bilety na Paddingtona. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejny rok z podcastem Nawet lubię musicale. Życzę świąt jak w musicalu Elf oraz fantastycznego nowego roku.